Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Uciec poza totalitaryzm religijny. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Poprosiłam męża: mężu, mam marzenie, pragnienie, mamy rocznicę ślubu, nie chcę nic, ja chcę gitarę, wzmacniacz i mikrofon.
Pamiętasz ten moment?
Oj tak, pamiętam, tak.
To... Muszę zapłacić.
Nie, to chyba nie chodziło o to, że musiałem zapłacić, ale z pewnością wiedziałem, że to jest jakiś przełom.
Pusty stół, sucha studnia, jestem głodna, chce mi się pić. W żyłach płynie porzucenie, słabe serce przestaje bić. Chowam się przed samym sobą, życie w drodze mija mnie. Niespełnienie goni cele, wstyd mi, że nie daję, a ty. Daj mi pić wodą żywą. Wypełnij serce, daj mi pić, głębią jesteś, głębia woła mnie. Dłużej tak już nie wytrzymam, czuję jak oddalam się od zamiarów, które miałam, tylko strach odwiedza mnie. Woda żywa to lekarstwo na pragnienie pustych serc. Tylko ona mnie ukoi, wierzę, że uzdrowi mnie. Daj mi pić wodą żywą. Wypełnij serce, daj mi pić, głębią jesteś, głębia woła mnie. Daj mi pić, wodą żywą, wypełnij serce. Daj mi pić, głębią jesteś, głębia woła mnie.
Dlaczego ten utwór i co on dla ciebie znaczy?
Pochodzę z rodziny świadków Jehowy, takich no, w sumie pokoleniowo. Babcia została zauroczona nauką świadków Jehowy. Ja w tym wyrosłam. To było po prostu wyssane z mlekiem matki. Czyli rodzisz się i nie znasz innego życia. Wiesz, że wtorki, czwartki, niedzielę jest zebranie. Jedno studium odbywało się w domu, studium Biblii przy pomocy książki, tak zwane to wtorkowe, które takie relacyjne spotkania po domach. A czwartki, niedzielę to były zebrania na sali królestwa, więc dosyć duży jest rygor i dużo obowiązków świadkowie mają.
Co to znaczy, że jest duży rygor?
To znaczy, że jest duży nacisk na frekwencję. Do tego jest werset z Hebrajczyków, tutaj nie opuszczajcie naszych wspólnych, świadkowie mówią, zebrań. I to człowiek ma zawsze z tyłu głowy, że ma poczucie winy, jak nie uczestniczy w tym zebraniu. Ja byłam bardzo takim dzieckiem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, takim przejętym w ogóle tym, że Bóg patrzy i że trzeba, nie można oszukiwać, że mi się nie chce, więc starałam się rzeczywiście tam uczestniczyć i zawsze dobrze czytać, nie pomylić się i być chętna do wszystkiego. Chociaż ja od dziecka... Muszę powiedzieć, że rzeczywiście ja kochałam Boga zawsze i miałam Go, tak czułam, że mam Go w swoim DNA. Jednocześnie czułam się inna, bo jako dziecko świadkowie Jehowy, to pewnie większość osób to odczuwa tą właśnie inność i ten taki trochę brak akceptacji ze strony rówieśników, bo dzieci świadków nie mają łatwo. Dzieci świadków Jehowy nie mogą się tak mocno asymilować ze światem, czyli nie wchodzić w relacje głębsze, przyjaźnie z osobami, które nie kochają Jehowy.
I jak sobie z tym radziłaś?
Słabo sobie z tym radziłam, bo moje najszczersze koleżanki właśnie nie były świadkami Jehowy, te, które, z którymi się najlepiej dogadywałam, z racji nawet charakteru czy usposobienia, i one mi dawały po prostu dużo sympatii, miłości. Tak, i to moi rodzice byli otwarci i tego nie blokowali, natomiast w większości rodzin świadków Jehowy jest to przystopowane, więc generalnie spora samotność jest. Można się przyjaźnić z dziećmi w obrębie zboru. Jeżeli trafi ktoś do miejsca, tak jak ja, do małego miasteczka, gdzie było dosłownie kilkoro dzieci, no to w zasadzie zostaje się samemu z sobą. Ja uciekłam w hobby, zainteresowania, pasję, żeby
jakie
jakoś to...
Jakie miałaś hobby, zainteresowania i pasję?
No niezbyt akceptowane przez zbór. To był teatr, muzyka, konkursy recytatorskie, nie wiem, biblioteka, olimpiady. Wszystko, co potrafiło mi zająć czas i wypełnić tą samotność. Bo to dawało mi możliwości wyjścia poza schemat tego właśnie gotowca, który daje organizacja, i życia w świecie fantazji. To się odbywało w Domu Kultury, więc to było też poza szkołą. Mogłam tam uciekać 2-3 razy w tygodniu. I to na poziomie dzisiaj, no wiadomo, to byłam dzieckiem, miałam tam 10, 12 lat, 14. Uciekałam w ten świat właśnie baśni i takiej fikcji, żeby być tam tym, kim mogłabym być. Powiem nieskromnie, zawsze grałam główne role, co też jakby mogłam wejść na maksa w te spektakle. Jeździliśmy po kilku województwach tam właśnie i śląskich, i małopolskim. I ja wiedziałam, że to jest moje miejsce, gdzie nikt tam nie ma wstępu, chociaż problemy były w momencie, kiedy występowaliśmy podczas na przykład uroczystości związanych z 1 maja, czyli wszystkie patriotyczne eventy były tępione i robiłam to w tajemnicy. Rodzice to ukrywali sprytnie przed braćmi starszymi ze zboru, żeby chociaż mieli też wizytę przez to, bo świadkowie są neutralni totalnie politycznie i patriotycznie, więc nie mogliśmy w tym uczestniczyć, ale ja jako że to było poza domem, to ten autokar mnie wywoził z grupą dzieciaków i to dzisiaj sobie tak to analizuję, że to była taka moja ucieczka. Potem doszły właśnie konkursy muzyczne, recytatorskie, i wszystko, co pozwalało mi uciec trochę poza ten, jakby to nazwać, totalitaryzm religijny, gdzie niewiele rzeczy możesz, bo jest taki zakon, prawo nakazów, zakazów, to możesz, tego nie możesz, to możesz, nie tego nie możesz. Ale oczywiście każdy sobie tam z dzieciaków różnie z tym radzi po swojemu. Ja może takie miałam, ja mówię na to takie trochę ADHD intelektualne, że lubiałam wiele rzeczy robić, żeby mieć czas zorganizowany, ale zebrania i Jehowa był dla mnie bardzo ważny. Wiedziałam, że w pewnym momencie przestaje mu się to podobać i jak przyszła propozycja szkoły teatralnej i już matura, rzuciłam to, czym bardzo zawiodłam moją panią profesor.
I to była twoja własna decyzja, własne przemyślenie?
To były moje... Walczyłam z tym, ale wiedziałam, że to się po prostu Jehowie nie będzie podobać.
A dlaczego miałoby mu się nie podobać?
To, że ja pójdę mocno w świat i pójdę mocno w karierę, go zasmuci, zawiedzie, że może będę musiała robić rzeczy, które moralnie dla mnie są nie do zaakceptowania, że będę musiała, nie wiem, rozbierać się. To jest... nawet do potrzeb roli wymagane, więc to absolutnie zerwałam z tym i myślę, że te wybory były już potem kierowane tym, żeby żyć w zgodzie z Bogiem i z Pismem Świętym, bo naprawdę tak rozumiałam, że On tego po prostu nie chce i że On chce wyłącznego oddania. I to wszyscy świadkowie mają mocno wpojone. Lojalność, wyłączne oddanie i lojalność, ja myślałam, że to jest lojalność wobec Boga. Dziś wiem, że to była lojalność wobec organizacji. I w zasadzie tak jest w wielu aspektach, bo ludzie są, zauważyłam, no, niezwykle obdarowani i tam u Świadków Jehowy są ludzie naprawdę utalentowani w wielu dziedzinach i często są zapraszani na wywiady, na przykład na kongres i opowiadają o tym, jak to rzuciłem karierę, nie wiem, śpiewaczki operowej, albo jak to przestałem grać na skrzypcach, albo przestałem, no cokolwiek można tutaj wymienić, dla Jehowy. I to, co jest dla mnie największym odkryciem, to to, że talenty mamy od Boga. Że bycie skrzypkiem nie powoduje tego, że ujmujemy Bogu, że to na chwałę Jego możemy robić, że po prostu te talenty są od Niego, jeżeli są właściwie spożytkowane i ta energia i jakby rozwój tego przebiega z Bogiem, dla Boga, dla Jego chwały, to On tego pragnie. I tak było właśnie z moją gitarą. Rzuciłam to po prostu na 15 lat. Pierwszą rzeczą, jaką po odejściu z organizacji zrobiłam, ja chcę gitarę, wzmacniacz i mikrofon. I stwierdziłam, że będę sobie po prostu odkopywać zakopane hobby. To wiele osób, myślę, że w wieku dojrzałym po prostu to robi. To nie jest jakieś tam wyjątkowe.
A kiedy Pan Bóg przestał być ideą, myślą, obowiązkiem, a zaczęło się coś dziać takiego osobistego między Tobą a Nim?
No, upadłam na kolana i zapytałam Pana Boga w kontekście tego mojego Boga wyuczonego w organizacji, czy jeżeli pomodlę się do Jezusa, będzie to mi poczytywał za grzech i będzie bardzo bluźniercze jakieś wydarzenie. I po tej modlitwie właśnie nastąpiło takie przekonanie i no taka duża, taka głęboka pokuta, że no...
Co to znaczy głęboka pokuta? Co się zaczyna
że po pierwsze mój Bóg nie był dla mnie żywy i że... był wykreowany przez człowieka i że trwałam w fałszywej nauce, w zwiedzeniu, bo ten mój Bóg to nie jest ten prawdziwy Bóg. I
co czułaś, jak sobie to uświadomiłaś? Co, o czym myślałaś? W tym momencie czułaś się oszukana, zawiedziona? Nie wiem.
No czułam, jakby mi oczywiście zasłona spadła z oczu. Odzyskałam wzrok, słuch i pomyślałam sobie, okej, oni mi to zabrali, oni mi to porwali i to jest moja wina, bo ja byłam zbyt leniwa w sensie duchowym, żeby to wcześniej zbadać, zweryfikować i to jest takie no właśnie wyzwalające bardzo. I Ewangelia Jana 8:32, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I poczułam takie wyzwolenie i to właśnie wyzwolenie w wielu aspektach takich i osobowościowych, i życiowych, i duchowych, że mogę być tym, kim Pan Bóg chce, żebym była, że On mnie akceptuje taką, jaką jestem, ze swoją osobowością, ze swoimi zainteresowaniami, że nie muszę być minionkiem. I to myślę, że jest uwalniające, że nie musimy wszyscy być tacy sami, a mimo wszystko żyć w Jezusie, trwać w Nim i przynosić Mu chwałę swoim życiem. I to był przełom.
Co nam jeszcze zaśpiewasz?
Może dokąd pójdziemy? To jest takie pytanie, które sobie często zadają świadkowie Jehowy w strachu przed odejściem z organizacji. Dokąd pójdziemy? Przecież to jest lud wybrany, że to jest Boża organizacja. Na zewnątrz jest zło, ciemność. Ludzie są źli, idą na zagładę. Dokąd pójdziemy? I też się tego bałam. No już teraz wiem, dokąd pójdziemy, do kogo pójdziemy. Bo to nie chodzi dokąd, tylko do kogo. Anna Elech w hebrajsku. Piosenka Brigitte Wexler.
Dokąd pójdziemy, Panie? Dokąd? Od Twej chwały, dokąd pójdziemy? Dokąd pójdziemy, Panie? Od Twej chwały. Dokąd pójdziemy, Panie? Dokąd? Od Twej chwały, dokąd pójdziemy? Dokąd pójdziemy, Panie, od Twej chwały? Bo łaska Twa jest wielka, bo imię Twe jest święte, bo łaska jest wielka. panów i król królów Adonai. Adonai Tsevaot, Elohei Izrael, w Avinu. Dokąd pójdziemy, Panie?
Nie powiedziałam nikomu oczywiście, jeśli chodzi o Świadków Jehowy, bo rozmowy o w ogóle wątpliwościach duchowych i jakieś przemyślenia, które nie są po linii tutaj organizacji, są no, zakazane, nie można się tym dzielić. Szybko potem następuje eliminacja takich osób, bo popełniają właśnie tą myśl o zbrodnię.
Co to znaczy eliminacja?
No niestety są rozmowy na zasadzie tutaj, takie rozmowy naprawcze są prowadzone z komitetem braci starszych, albo bracia się martwią o to, że ktoś ma wątpliwości, że zaczyna jakieś mieć może takie przemyślenia, które mogą doprowadzić do utraty wiary. Więc no, ze świadkami jako takimi nie można się dzielić takimi refleksjami. Oczywiście z mężem się podzieliłam, ale jako że my byliśmy od początku jednomyślni i razem odkrywaliśmy tą właśnie to, że niestety, ale możemy, że mogło tak być, że jesteśmy jako to trzecie pokolenie po prostu uwięzieni w jakimś systemie religijnym, że to jest system. I odkrywaliśmy to wspólnie dzień po dniu. To nawet taki proces, myślę, że około 2 lat trwał.
Ale skoro mówisz już o mężu, to myśmy poznali się dzięki organizacji. Tak więc coś mamy do zawdzięczenia właśnie organizacji, bo poznaliśmy się takim ośrodku pionierskim, które było organizowane często przez organizacje i zbory.
Na obozie takim. I co ciekawe, wcale nie urzekło mnie to, że jest dobrym Świadkiem Jehowy, przykładnym.
Bo nie byłem. U mnie było tak, że ja zawsze byłem postrzegany przez moich braci ówczesnych jako osobę, która nie jest duchowa. A więc jest w organizacji, bo się urodził, natomiast no, chyba nie do końca wierzy w Boga. I miałem taką łatkę przez chyba cały czas, ponieważ trochę się odróżniałem. Moi na przykład wszyscy kuzynowie w zasadzie byli starszymi w organizacji, czyli pastorami, mówiąc językiem może bardziej takim kościelnym. I to w jakiś sposób powodowało, że byłem w takim miejscu, gdzie byłem postrzegany jako taki właśnie nieduchowy, no bo wszyscy jednak byli bardzo wysoko w tej hierarchii organizacyjnej, tak? Natomiast ja byłem no, na samym dnie, można powiedzieć. Tak, ja miałem przywileje właśnie ewentualnie noszenia mikrofonu na sali królestwa. No, czasami gdzieś tam był jakiś moment kilkuletni, gdzie mogłem czytać strażnicę na głos jako lektor, tak. Także to się do tego sprowadzało. Natomiast jeżeli chodzi o moją jakąś przemianę, to był proces. To nie było jakiś taki moment jednego dnia, tylko najpierw jakaś skrupulatna analiza pewnych informacji, które docierały do mnie, jeżeli chodzi o organizację. I to po jakimś czasie i po wielu rozmowach z moją żoną, po momencie, w którym zobaczyliśmy, że organizacja nie jest taka czysta, jak nam mówią, zaczęliśmy szukać też Boga. U mnie był taki moment, w którym straciłem w ogóle wiarę w Boga. To znaczy, kiedy uczymy się przez całe swoje życie, że jedynym, w zasadzie nie jedynym, ale pośrednikiem między Bogiem a mną jest ciało kierownicze, czyli grupa osób, która zarządza jakby organizacją, to najpierw trzeba stracić tą wiarę w nich, a jednocześnie w tym momencie traci się wiarę, przynajmniej było tak w moim przypadku, wiarę w Boga, ponieważ oni byli tak naprawdę moim Bogiem. To nie trwało może długo, bo dzięki tym rozmowom, które prowadziliśmy z moją żoną i z pewnością to dodawało mi takiej otuchy, że ten Bóg jednak istnieje. Mimo, że organizacja jest fałszywa, to jednak Bóg jest. I budowaliśmy swoją wiarę na nowo.
I myślę, że objawianie się Jezusa i to, kim On jest, to jest proces, który każdego dnia się odbywa. I to przemienianie Jego, i to właśnie metanoia, to nie jest coś, co się dzieje jednego dnia. I to jest właśnie bardzo piękne, że...
To znaczy człowiek jest zawsze w procesie. I to faktycznie doprowadziło do tego, że tą wiarę zbudowaliśmy. I to był chyba moment, kiedy mogliśmy poczuć się naprawdę, że jesteśmy chrześcijanami. Bo kiedy byliśmy w organizacji Świadków Jehowy, nie czuliśmy tego.
Jak patrzysz z perspektywy na czas, który minął, to jakie masz refleksje?
Fakt, że wyszliśmy z organizacji, no, która była kontrowersyjna, jak tutaj już moja żona powiedziała, i myśmy tkwili w tym od urodzenia, jednocześnie nasze rodziny od pokoleń, to świadczy o tym, że samo wyjście z takiej grupy zamkniętej jest ogólnie bardzo ciężkie, i ponieważ właśnie traci się wszystkich członków rodziny dalszej.
Straciliśmy całą społeczność Świadków Jehowy, tam naprawdę kilkaset osób się jakby ewakuowało z naszego życia w jeden dzień, więc jako że mieliśmy zbudowane dosyć duże grono znajomych, którzy nie byli Świadkami Jehowy i wcześniej z nimi dużo czasu spędzaliśmy, nasze dzieci się przyjaźniły, to były głównie pary małżeńskie, więc może nie zostaliśmy tak totalnie bez towarzystwa, i zaczęłam po prostu sobie gdzieś tam dla nich grać, śpiewać.
I z tych wielu ludzi, których znałaś z organizacji, nikt z nich nie znalazł chwili, żeby cię posłuchać, pobyć z tobą, usłyszeć to, co masz do powiedzenia?
Nie. Do dziś nikt nie jest tym zainteresowany. I nie mamy żadnych kontaktów. Nie mamy kontaktów ani telefonicznych, ani osobistych, ani nie możemy sobie mówić, znaczy ja mogę i to robię, ale no, świadkowie nie mogą mi powiedzieć dzień dobry nawet na ulicy, więc nawet osoby, z którymi byliśmy mocno zaprzyjaźnieni, i osoby z naszej rodziny są tam uwięzione, także te kontakty po prostu umarły. I mimo, że czasami z mężem próbujemy gdzieś jakieś posyłać komuś SMS-y czy nawet zdjęcia, to jesteśmy blokowani potem. Na przykład na jakimś tam WhatsAppie czy w telefonie po prostu, żeby nawet przez przypadek maila nie odbierać, bo są też takie, no niestety, przykazania z góry, że te kontakty z odstępcami, jako że my odeszliśmy z organizacji typowo przez niezgodność poglądów tutaj, więc jesteśmy dosyć niepożądani w życiu tych osób.
A jak rodzice zareagowali twoi?
Mój tato niestety nie żyje, nie doczekał tego momentu, a mama wyszła z organizacji Świadków Jehowy dosłownie rok po mnie. Potem w międzyczasie też odszedł mój brat z organizacji i z rodziny z południa Polski od nas, myślę, że około 14 osób w procesie tam kilku lat odeszło.
Czyli jednak miałaś kontakt.
Oni mieli odwagę zapytać, co się stało. Dlaczego? Po prostu mieli odwagę albo jakiś sentyment do mnie, żeby zadzwonić i powiedzieć, co ty w ogóle? Dlaczego? Dlaczego taka decyzja? Co wy wyprawiacie? I jak ktoś ma na tyle odwagi, żeby zapytać i dać sobie chwilę czasu do przeanalizowania, czasami to jest długoletni proces, ale zakończyło się odejściem ostatecznie. Ale rzeczywiście zadali sobie ten trud i zapytali. A z rodziny męża, no to są naprawdę, to jest naprawdę wiele, wiele osób, z którymi od 6 lat nie mieliśmy żadnego kontaktu. Nie chcą widzieć też naszych dzieci, także nasze dzieci, mimo że nie były ochrzczonymi Świadkami Jehowy, to też straciły poniekąd kontakty z ciociami, wujkami, kuzynami. I nauka nie sądzę, żeby się zmieniła, i przekaz, jeśli chodzi o tutaj kontakty z odstępcami, więc raczej to, jeżeli oni się nie przebudzą, to będzie już do końca życia.
A co wasze dzieci na przykład w tej sytuacji mówią, czują, jak reagują, jak, nie wiem, bliskie osoby spokrewnione, no nie mogą z nimi mieć, czy nie chcą mieć kontaktu?
Nasz syn nam właśnie zaraz po odejściu z organizacji zrobił taki zarzut, wtedy miał chyba 14 lat i mówi: mamo, to teraz to co? Aha, to dziękuję wam bardzo, to teraz nikt nie przyjdzie na moje wesele z całej rodziny. Nikt, po prostu załatwiliście mi, że po prostu nie będę miał wesela, bo nikt do mnie nie przyjdzie. Ja mówię: synu, nie martw się, jak będziesz się żenił, to przyjdzie do ciebie tyle osób, że będziesz musiał eliminować ich z listy gości. Owszem, rodzina nie przyjdzie, pewnie te osoby się nie pojawią, ale nie martw się o to, to jest... To było takie jego pierwsze, nie martw się, poza tym masz 14 lat i do tego czasu jeszcze dużo czasu minie. No ale to myślę, że nie jest to przyjemne i jakieś uczucie takiego odrzucenia, bo jest to życie z jakimś tam poczuciem piętna, tak? Że wasi rodzice są odstępcami i osobami, z którymi nikt się nie chce kontaktować, ponieważ odeszli do szatana. Oni sobie to tłumaczą po swojemu, bo widzą, jak my żyjemy.
Właśnie to ma wpływ nawet na nasze dzieci, bo teraz one uczą się dalej, znaczy my musimy im wskazać jakąś drogę właśnie w tej duchowości. I to już nie jest łatwe, ponieważ organizacja w jakiś sposób wykrzywiła postrzeganie Boga. Ale myślę, że z Bogiem wszystko jest możliwe i wszystko jeszcze przed nami, a myślę, że Bóg w jakiś sposób też zadziała i spowoduje, że nasze dzieci też zobaczą Chrystusa.
Myślę, że proces odejścia z organizacji pozwolił nam jeszcze bardziej się do siebie zbliżyć, chociaż zawsze było dobrze, ale teraz jest bardzo dobrze. I tak jakby przejście wspólne przez to wzburzone morze problemów i przetrwanie tego sztormu. I to, że odnaleźliśmy po prostu kapitana tego statku i pozwoliliśmy mu jakby nawigować w 100%, to powoduje, że nasze życie na pewno jest teraz pełne. I czuję to mocno, tą pełnię w Chrystusie i to, że ja mogę być nowym stworzeniem i że nie pozwoliliśmy sobie podzielić naszego małżeństwa, co jest częstym scenariuszem podczas wyjścia z organizacji, że małżeństwa po prostu się rozpadają dosyć dramatycznie i też bardzo cierpią na tym dzieci, więc z tego się bardzo cieszę i jestem wdzięczna Bogu, że, no, że ten sznur potrójny jest jeszcze silniejszy. Chwała Bogu. Mój miły jest mój. Przeczytałam z nowym zrozumieniem Pieśń nad pieśniami i zostałam porażona pięknem tych słów. Odkryłam na nowo. Na nowo odkryłam tą księgę, bo świadkowie tutaj ją bardziej poetycko traktowali. I zakochałam się w moim oblubieńcu po raz kolejny. Żyję w tym stanie po prostu zakochania codziennego, ale no zrozumiałam, że mój miły jest mój, a ja jestem jego. No i dobrze, śpiewam. Dodi Lee. To jest utwór takiej mojej ulubionej grupy z Izraela, Mikedem. A drugą część sobie dopisałam po polsku, żeby można było jakby przekaz złapać.
Tutti li vani lo, tutti li vani lo, tutti li vani lo, aro ech bashu shanim. Tutti li vani lo, tutti li vani lo, tutti li vani lo, aro ech bashu shanim. Akumana vasoveva bair bashvakim. ובחוות אבקשה את שאהבה נפשי מילי אסאי היגו מילי אסאי היגו מילי אסאי היגו בשיסטה דספק שרות לילי מילי אסאי היגו Mój miły jest, a ja jego. Mój miły jest, a ja jego. Pasie stada swe wśród lilii. Stanę po mieście, chodzić będę wśród ulic wąskich bram. Szukać mojego miłego będę, bo w duszy jego mam. Vanilo, dodili vanilo, dodili vanilo, aro ech basho shanim.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.